Tu Paryż, RFI, niedziela 25 maja. Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Piotr Błoński, w studio Andrea Kunowa i technik Fabian. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Oto skrót głównych wiadomości. Za niecałe dwie godziny posypią się w Cannes złote palmy. W Chinach doszło do poważnej repliki trzęsienia ziemi. Zginęła co najmniej jedna osoba, ale znaczne bardzo są zniszczenia. Według władz kolumbijskich szef FARC-u, czyli komunistycznej partyzantki, Manuel Marulanda, nie żyje. FARC potwierdził. Parlament libański wybrał dziś prezydenta kraju. Po 6 miesiącach wakatu został nim generał Sleiman, główny dowódca armii od 10 lat. W Belgii aresztowany został były wiceprezydent Republiki Demokratycznej Konga, Jean-Pierre Bemba, na żądanie Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. Jest on oskarżony o zbrodnie przeciw ludzkości. ONZ proponuje pomoc dla Birmy. Junta targuje się o pieniądze na odbudowę. W atakach na imigrantów w Republice Południowej Afryki zginęło w ciągu ostatnich 2 tygodni co najmniej 50 osób, a poszkodowanych jest ponad 35 tysięcy. Prasa miejscowa pisze o czystkach etnicznych. Za chwilę dziennik z udziałem Piotra Kamińskiego w jego rozdziale kanańskim, następnie przegląd tygodniku w redakcji Katarzyny Zawickiej. Dzisiejszy magazyn Euronetu to gościnnie audycja redakcji polskiej Deutsche Welle o polsko-niemieckim podręczniku historii. W magazynie Anny Rzeczyckiej Polska we Francji o polsko-francuskiej współpracy gospodarczej w przededniu wizyty prezydenta Sarkozy'ego w Warszawie mówić będzie wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld. Następnie nadamy kronikę Agnieszki Kumor w bok od autostrady o smakoszach z Rastu, a w magazynie muzycznym piosenka francuska od A do Z. Katarzyna Zawicka przedstawi nową płytę Alena Baszunga. Tu Paryż RFI. Oto wiadomości. Zaczynamy od tego, że na bulwarze La Croisette w Cannes liście palmowe szeleszczą już gorączkowo. Na niecałe 2 godziny przed werdyktem tegorocznego festiwalu filmowego sytuację przedstawia Piotr Kamiński.
Zapraszając do Cannes Shona Penna jako przewodniczącego jury, kierownictwo festiwalu wiedziało zapewne, czego się należy spodziewać. Największe szanse na złotą palmę ma utwór Zaangażowany, co nam, ludziom starym, przypomina zawsze złośliwe pytanie Słonimskiego: Zaangażowany przez kogo? Oraz niezapomniany Festiwal Pieśni Wciągniętej z STS-u. W wywiadzie dla Le Monde ten wybitny aktor i wybitny reżyser o skrajnie postępowych poglądach oświadczył, że chce zrobić coś wręcz przeciwnego niż na Oscarach, nagrodzić film świadomy współczesnego świata i nie poddać się efektom mody. Pytanie tylko jakiej? Wszyscy prześcigają się zatem w domysłach, komu Robert De Niro wręczy złotą palmę około godziny 20, kiedy będziemy już znać laureatów 6 pomniejszych nagród. Doświadczenie uczy, że ostateczna decyzja przynosi zawsze zaskoczenie. Niemniej faworytów jak zwykle nie brak. Animowany film Izraelczyka Ariego Folmana o pierwszej wojnie w Libanie, Walc z Bashirem. W Czterech ścianach Francuza Laurenta Conteta o doświadczeniach nauczyciela licealnego, który próbuje nauczyć swoich francuskich uczniów poprawnej francuszczyzny. Włoska Gomorra Matteo Garrone o mafii neapolitańskiej. Klasyczny, ale przejmujący odmieniec Clinta Eastwooda o matce, której policja próbowała wcisnąć obce dziecko w zamian za jej własne porwane. Notowania tego ostatniego filmu są bardzo wysokie. Wszyscy pamiętają bowiem znakomitą Mystic River sprzed 5 lat, która musiała się obejść smakiem, a gdzie jedną z głównych ról grał wspaniale Sean Penn. Eastwood jest w Cannes, powtarzają wciągnięci. Czy to nie dowód, że coś jest na rzeczy? Chyba że nic. Faworytami do nagród aktorskich są Benicio del Toro za kolejne wcielenie filmowe komunistycznego bożka Che Guevary oraz Argentynka Martina Guzman za rolę w dobrze przyjętym filmie Leonera. A może pobity zostanie rekord wszechczasów i swoją 3. złotą palmę zaliczą belgijscy bracia Dardenne za Milczenie Lorny. Tytuł ten nie figuruje na żadnej liście faworytów agencyjnych, co czyni zeń absolutnego faworyta. Nie zabrakło też agencyjnych kwiatków. Przy okazji filmu o Guevarze dowiadujemy się na przykład z depeszy AFP, że sławny portret Che w stylu pop art sporządził ukraiński artysta Roman Cieślewicz. A w innej depeszy tej samej agencji czytamy, że państwo Platona napisał Sokrates. Ale kino.
Werdykt jury i jeszcze trochę komentarzy znajdą Państwo jeszcze dzisiaj wieczorem na naszej stronie internetowej rfi.fr. A oto dalsze wiadomości. Południowo-zachodnie Chiny przeżyły dziś najpotężniejszą z dotychczasowych 8000 replik trzęsienia ziemi sprzed 2 tygodni. Dzisiejszy wstrząs miał siłę 6,4 w skali Richtera. Zawaliło się ponad 70 tysięcy domów, 200 tysięcy zostało uszkodzonych. Zginęła według dotychczasowych ustaleń jedna osoba, a ponad 260 odniosło rany. Epicentrum wstrząsu zlokalizowano w północno-zachodnim Syczuanie. Przypominam, że liczba ofiar wstrząsu sprzed 2 tygodni wynosi prawie 63 tysiące zabitych, 24 tysiące zaginionych i 360 tysięcy rannych. Władze chińskie przyznały skądinąd, że wskutek tych wstrząsów uszkodzone zostały setki tam na rzekach. 69 grozi przerwanie, 310 jest w niebezpieczeństwie, a uszkodzenia stwierdzono w 1424 tamach. Papież Benedykt XVI prosił dziś o modlitwę za ofiary tej katastrofy i ich bliskich, zwracając się szczególnie do chińskich pielgrzymów zebranych na placu Świętego Piotra w Rzymie. Władze kolumbijskie oznajmiły, że według wywiadu wojskowego 80-letni Manuel Marulanda, założyciel i od 40 lat szef FARC-u, kolumbijskiej partyzantki komunistycznej, nie żyje od 26 marca tego roku. FARC potwierdził. Przyczyna śmierci nie jest jeszcze znana. Prawdopodobnie zginął on w bombardowaniu jednego z obozów, choć według FARC-u zmarł po krótkiej chorobie. Prezydent Uribe oświadczył również, że nawiązała z władzami kontakt grupa partyzantów gotowych poddać się, a także uwolnić zakładników, w tym Ingrid Betancourt. Inna grupa jest wszelako zdecydowana na dalszą walkę. Liczebność FARC-u ocenia się obecnie na 9 tysięcy ludzi. Organizacja ta jest mocno osłabiona wskutek klęsk militarnych zadanych jej przez armię od czasu wyboru prezydenta Uribe w 2002 roku. Ofiarą działań FARC-u padło w ciągu ostatnich 40 lat kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców Kolumbii, a kilkaset osób przetrzymują oni jako zakładników, w tym byłą kandydatkę w wyborach prezydenckich Ingrid Betancourt. We Francji, której władze są bardzo zaangażowane w uwolnienie z Ingrid Betancourt, powitano tę wiadomość z ostrożnością, ale i, cytuję, wielką radością, o ile doprowadzi to do uwolnienia zakładników, jak wyraziła się minister Ramayad. Ze swej strony Bernard Kouchner uznał to za bardzo dobrą nowinę, wyrażając jednak obawę o to, czy uwolnienia zakładników nie uprzedzi ofensywa armii. Cytowany przed chwilą szef francuskiej dyplomacji udzielił tej wypowiedzi w Bejrucie, gdzie udał się z okazji wyboru prezydenta Libanu. Po 6 miesiącach wakatu na tym stanowisku libańskie frakcje doszły do minimalnego porozumienia, wystarczającego jednak, by skupić głosy na kandydaturze generała Michela Slemana, dowódcy armii od 10 lat. Sleman otrzymał tych głosów 118 na 127. Sleman, lat 59, jest uważany za człowieka konsensualnego. Stoi przed nim zadanie pogodzenia większości korzystającej z poparcia Zachodu i Arabii Saudyjskiej z mniejszością kontrolowaną przez Hezbollah i pozostającą pod wpływem Syrii i Iranu. Prócz Kouchnera przybyło z tej okazji do Bejrutu około 200 osobistości zagranicznych, co odzwierciedla międzynarodowe znaczenie Libanu. Ujął to krótko Manusher Motaki, szef dyplomacji Iranu, również obecny. Utrzymanie stabilności i pokoju w Libanie oznacza stabilność i pokój w całym regionie, mówił, choć źródłem jego zadowolenia jest raczej ta część porozumienia, która gwarantuje opozycji i Hezbollahowi mniejszość blokującą w rządzie. W Belgii aresztowany został były wiceprezydent Republiki Demokratycznej Konga, Jean-Pierre Bemba, na żądanie Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. Jest on oskarżony o zbrodnie przeciw ludzkości i zbrodnie wojenne. Do zatrzymania doszło wczoraj na podstawie nakazu międzynarodowego wydanego przez Trybunał Karny w Hadze, ale nieujawnionego. O ściganie Jean-Pierre Bemby zwróciła się w 2004 roku do Trybunału Republika Środkowej Afryki. To na jej terytorium w latach 2002-2003 popełnione zostały zbrodnie przez członków Ruchu Wyzwolenia Konga, którego liderem był Bemba. W czasie systematycznych ataków przeciw ludności cywilnej doszło do wielkiej liczby morderstw, gwałtów, przypadków tortur i rozboju. Zebrano świadectwa ponad 1000 osób poszkodowanych, z czego połowa to kobiety i dziewczynki. Jean-Pierre Bemba, który przegrał wybory prezydenckie w Republice Demokratycznej Konga w roku 2006, wybory, w których konkurował z Josephem Kabilą, został potem wybrany senatorem, ale po ostrych walkach jego ugrupowania z armią opuścił kraj 11 kwietnia 2007 roku pod eskortą ONZ-owskich wozów opancerzonych i udał się do Portugalii. Miał także siedzibę w Belgii, gdzie właśnie został aresztowany. Wiadomość wywołała konsternację w szeregach partii Bemby, tym bardziej, że według prokuratora Trybunału Karnego nie będzie to ostatnia osoba oskarżona w tej sprawie. Członkowie tej partii zajmują 80 foteli w parlamencie i senacie i stanowią ponad połowę opozycji w Republice Demokratycznej Konga. ONZ oznajmił, że jego koordynatorem w Birmie zostanie Bishop Parajuli w miejsce Charlesa Petrie, którego junta uznała za persona non grata. Tymczasem na konferencji dawców pomocy w Rangunie, na którą przybyli przedstawiciele 50 państw, zarysowała się wyraźna różnica koncepcji tej pomocy. Podczas gdy ONZ i dawcy chcą się skupić na ratowaniu życia ludzkiego, junta domaga się 11 miliardów dolarów na odbudowę zniszczonych domów i infrastruktur, twierdząc, że zapewnia już ludności podstawowe potrzeby. Jak zauważa AFP, opierając się na opiniach ekspertów, junta w przeszłości nie raz manipulowała ONZ-em i ASEAN-em, mamiąc te organizacje obietnicami, których nie zamierzała spełnić. Były to wiadomości dziennika. Słuchają Państwo Paryża, RFI. Tygodniki przejrzała dla Państwa Katarzyna Zawicka.
Ja, liberał i socjalista, oświadcza na pierwszej stronie Le Nouvel Observateur, uśmiechnięty, patrzący w jakąś napawającą optymizmem dal Bertrand Delanoë. Ostatni numer tego tygodnika poświęca merowi Paryża wiele swoich stron. Mowa jest głównie o jego książce, w której między innymi wypowiada się na temat Ségolène Royal. Ale oczywiście to nie doszła pani prezydent jest głównym tematem rozważań bardzo popularnego mera Paryża, którego czasami kontrowersyjne decyzje spotykają się jednak zazwyczaj z akceptacją i to nie tylko socjalistów. Dla równowagi mamy również artykuł poświęcony partii Sarkoziego, UMP, w której rysuje się coraz większy rozłam. Przeciwnicy prezydenta rosną w siłę. W polityce zagranicznej króluje Bliski Wschód, przede wszystkim Liban i szaleńcy z Hezbollah, ale nie brak i konfliktu izraelsko-palestyńskiego i to nawet w kilku aspektach. Jeden z artykułów poświęcony jest stosunkom Francji z Hamasem. Hamas, partia rządząca, będąca jednocześnie organizacją terrorystyczną, to niełatwy orzech do zgryzienia dla zachodniej dyplomacji. Francja postanowiła nawiązać z nią nieformalne kontakty, co Bernard Kouchner usprawiedliwił, mówiąc: musimy móc rozmawiać, jeśli chcemy odegrać jakąś rolę. W końcu nawet wicepremier Izraela Haim Ramon przyznał, że jego kraj prowadzi negocjacje z Hamasem. No fakt, że tylko za pośrednictwem Egiptu i tylko po to, żeby doprowadzić do wymiany więźniów lub uzyskać zawieszenie broni. Inni Izraelczycy, na przykład były szef Mossadu Efraim Halevi, opowiadają się za nawiązaniem dialogu z Hamasem. Dyplomaci hiszpańscy i brytyjscy spotykają się od czasu do czasu dyskretnie z przywódcami Hamasu w Strefie Gazy i w Damaszku, póki co jednak bez rezultatów. Hamas, jak odmawiał uznania państwa Izrael, tak odmawia. Palestyna jest dla niego ziemią islamską, a konflikt z Izraelem ma podtekst wyłącznie religijny, w żadnym wypadku nie narodowościowy. Odrzucenie koncepcji dwóch państw jest kategoryczne i, jak twierdzi Hamas, bez odwołania. Organizacja Wyzwolenia Palestyny, która nie jest organizacją o charakterze religijnym, prowadziła utajnione rozmowy z Izraelem przed zawarciem porozumienia w Oslo w 1993 roku, porozumienia odrzucanego przez islamistów i podważanego systematycznie kolejnymi krwawymi zamachami terrorystycznymi. Obecna francuska inicjatywa nawiązania kontaktów z Hamasem postrzegana jest jako sukces dyplomatyczny tego ostatniego. Negocjacje izraelsko-palestyńskie są w impasie, pozycja przywódcy Palestyńczyków Mahmuda Abbasa jest coraz słabsza, czas ucieka. Umiarkowane skrzydło Palestyńczyków również słabnie. Społeczność międzynarodowa powinna zmobilizować panów Olmerta i Abbasa do jak najszybszego zawarcia porozumienia, bo tylko to pozwoli uniknąć nowej tragedii w regionie. Ale czy jej się to uda? Pyta Charles Enderlin w Le Nouvel Observateur. L'Express swoją pierwszą stronę, a następnie duże dosie wewnątrz numeru, poświęca tematowi nieco lżejszemu, chociaż równie ważnemu jak polityka międzynarodowa, mianowicie seksowi, a dokładnie seksowi od strony kobiet. Seks już od dawna nie jest dla kobiet tematem tabu. We Francji momentem przełomowym był w tej kwestii rok 1968. Od tamtej pory stosunek kobiet do seksu bardzo się zliberalizował. Zatarły się różnice między tym, jak postrzegają go panie i panowie. Seks-shopy zapewniają pełen asortyment dla obu płci. W bogatym dossier zamieszczonym w L'Express mamy m.in. rozmowę z socjologiem Robertem Ebgi, którego zdaniem mężczyźni w tym nowym świecie czują się kompletnie zagubieni. Nie potrafią określić wyraźnej granicy między tym, co męskie i tym, co damskie. W dodatku kobiety od pewnego czasu stały się wszechobecne. Ich cechą charakterystyczną jest wielowarstwowość. Szefowa wielkiej, świetnie prowadzonej firmy może być jednocześnie seksbombą. To trudne dla mężczyzn, którzy są raczej monolityczni. I jednocześnie daje im do myślenia, a co, jeśli w gruncie rzeczy nie są oni kobietom niezbędni do życia? Spotkanie mężczyzny i kobiety w dzisiejszych czasach uległo pewnej mechanizacji. Pary tworzą się za pośrednictwem internetu, a o ich doborze decyduje dobrze wypełniony formularz. Nie liczy się ciało, nie liczą się emocje. Czy kontakty damsko-męskie są zagrożone? No cóż, w epoce, kiedy zacieramy różnice między nami, upodobniając się w niezliczonych dziedzinach, trudno się dziwić, że coraz mniej mężczyzn zachowuje się elegancko wobec kobiet. Mam tu na myśli takie na przykład przepuszczanie w drzwiach, że już o zupełnie przestarzałym, prawie zapomnianym zwyczaju podawania palta nie wspomną. Dlaczego mam przytrzymywać drzwi tej dziewczynie, która zabrała mi pracę, a w dodatku zarabia więcej ode mnie? Myśli sobie współczesny, biedny mały misio. I jeszcze kilka słów o artykule redakcyjnym tegoż L'Express zatytułowanym Ofensywa humanitarna. Rzecz dotyczy katastrofy, jaka dotknęła ostatnio Birmę, a właściwie nie tyle samej katastrofy, co postawy hunty, która nie wpuszczała międzynarodowej pomocy humanitarnej. Zdaniem Christophe Barbier społeczność międzynarodowa powinna z tą pomocą wejść na siłę, wbrew huncie. No bo przecież postawa generałów jest kompletnie irracjonalna. Nie mają się tym razem czego obawiać. Nikt nie ponosi odpowiedzialności za katastrofę naturalną. Nikt nikogo o nic nie oskarża. Ubieganie się o zgodę władz na wjazd jest, według Christophe Barbier, oznaką słabości. Trzeba działać. I to nie pod egidą ONZ-u. Działać powinny poszczególne państwa, które mają środki na udzielenie pomocy. Cyklon, kończy Christophe Barbier, nie prosił o zgodę na wjazd. Nie prośmy i my. Działajmy.
Słuchają Państwo Paryża, RFI. W ubiegłą środę nadaliśmy audycję sekcji polskiej Deutsche Welle z cyklu Euronet, poświęconą niemiecko-francuskiemu podręcznikowi historii. Dziś Deutsche Welle proponuje rozmowę na temat podręcznika polsko-niemieckiego. Rosalia Romaniec rozmawia z wiceszefem polsko-niemieckiej komisji podręcznikowej Michaelem Müllerem.
Największą niespodzianką było to, że ten podręcznik będzie dotyczył czasu średniowiecza, a nie tego aktualnego, czyli nie XX wieku, nie XIX wieku. Dlaczego akurat taki wybór?
Po pierwsze, myśmy rzeczywiście dopiero dzisiaj, dyskutując nad ewaluacją programów nauczania w szkołach polskich i niemieckich, doszli do wniosku, że najwięcej wspólnego gruntu między programami nauczania to jest właśnie w tym okresie do końca XVIII wieku. Jeśli chodzi o wiek XIX i XX, to obecnie w naszych krajach zmieniają się dramatycznie programy nauczania i na razie trudno przewidywać, jaki będzie, że tak powiem, układ, na który powinniśmy reagować w przyszłości, pisząc odpowiedni podręcznik. Drugi motyw jest taki, niedawno nasza komisja opublikowała dosyć gruby tom dotyczący stosunki polskie w XX wieku. Analizy, modele dydaktyczne i materiały źródłowe.
Dla nauczycieli.
Dla nauczycieli, ale to jest publikacja, która się nadaje bezpośrednio do wykorzystania w szkole. Więc potrzeba jest może nawet mniej pilna niż w wypadku tych poprzednich wieków.
Które tematy właśnie z tego pierwszego okresu, o którym chcecie mówić, czyli do XVIII wieku, są najbardziej kontrowersyjne i w których rzeczywiście będzie potrzeba największa pokazania innej perspektywy niż ta narodowa, której na razie uczono się tutaj w Polsce i w Niemczech.
Były dawne kontrowersje dotyczące tematu jak Grunwald czy Żac i tak dalej. Nawet spory o przebieg rozbiorów Polski. Teraz to inaczej wygląda. Modernizacja historiografii polega na tym, że teraz staramy się bardziej widzieć europejskość, że tak powiem, drogi polskiej w średniowieczu i w okresie nowożytnym. I bardzo nam zależy na przykład na tym, żebyśmy porównywali starą Rzeszą Niemiecką z Rzeczypospolitą obojga narodów. To jest bardzo ciekawy temat. Fascynujący dla mnie też, że w zasadzie to jest w wypadku Polski i Niemiec europejska historia na tym samym poziomie. To jest prawdziwa europejska historia i zależy nam, żebyśmy proponowali pewne nowe kategorie porównawcze.
Dlaczego taki podręcznik jest w ogóle potrzebny?
Jest potrzebny, żebyśmy się wzajemnie lepiej rozumieli, ale też lepiej zrozumieli własną historię. Na przykład historiografia narodowa i w Polsce, i w Niemczech należy w dużej mierze nad tezą Sonderweg, czyli specyficzną własnej historii narodowej, specyficzności Rzeczypospolitej szlacheckiej, rzeczywistości braku struktur państwowych w Niemczech w okresie nowożytnym. Nam się natomiast teraz wydaje, że to wcale nie są żadne Sonderwegi, tylko że to są typowe europejskie drogi do nowoczesności. I właśnie o to chodzi, żeby to lepiej rozumieć.
Na podręcznik zapowiedziano, będzie potrzebne co najmniej 3 lata. Dlaczego tak długo? Wydawałoby się.
No, to jest jeszcze plan bardzo ambitny, ponieważ zaczyna się od opracowania koncepcji, czyli katalogu tematów i jednocześnie od znalezienia odpowiedniego zespołu autorów. I to wcale nie jest banalne, bo podkreślam, że nam są potrzebne autorzy, którzy nie mają tylko doświadczenia w pisaniu poręczników, ale którzy są ekspertami jednocześnie historii Polski i Niemiec. I to wcale nie jest takie proste. Drugie, potrzebujemy długą fazę, że tak powiem, testowania naszych tekstów. Chcemy być pewnymi, że znaleźliśmy odpowiedni dydaktyczny format przedstawienia materii, więc chcemy intensywnie rozmawiać i z nauczycieli, czy może nawet z uczniami w szkołach. No i trzecia faza to jest bardzo profesjonalna, dotkliwa redakcja, więc 3 lata to nie dużo.
I w jaki sposób będziecie szukali autorów w Polsce i w Niemczech? Czy będą konkursy, czy będzie to po prostu na zasadzie znamy już autorów, którzy się wykazali, którzy pisali na ten temat?
Raczej druga formuła, czyli my wszyscy znamy młodszych na ogół ludzi, którzy już dobre rzeczy napisali i najpierw będziemy kontaktować takich ludzi i tylko gdyby się okazało, że na dany okres nam absolutnie brakują autorzy, to wtedy będziemy przez konkurs na przykład szukać takich autorów.
Na koniec powrócę jednak do pierwszego pytania. Wybór tego pierwszego okresu, czyli do XVIII wieku, budzi taką wątpliwość, czy to nie jest ucieczka od polityki i ucieczka od aktualnych dyskusji?
Absolutnie nie. Przecież nasza komisja opublikowała właśnie w tym roku gruby tom poświęcony kwestii migracji przymusowej i chyba ten tom doskonale pokazuje, że jesteśmy po pierwsze w stanie się dogadać między nami, a po drugie proponować oryginalną, profesjonalną i rzeczywiście obiektywną wersję zrozumienia tych najbardziej konfliktowych aspektów naszej wspólnej historii, więc na pewno nie ucieczka od polityki.
Michael Müller, współszef Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
RFI
Radio France Internationale.
Polska we Francji. Anna Rzeczycka.
Wśród
środę, 28 maja, w Warszawie odbędzie się drugi szczyt polsko-francuski pod przewodnictwem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego i prezydenta Republiki Francuskiej Nicolasa Sarkoziego. Celem szczytu będzie podsumowanie obecnego stanu relacji polsko-francuskich na różnych płaszczyznach oraz zawarcie umowy o polsko-francuskim partnerstwie strategicznym. W czasie swej wizyty Nicolas Sarkozy spotka się także z premierem Donaldem Tuskiem oraz wystąpi w polskim parlamencie. W konsultacjach międzyrządowych na najwyższym szczeblu udział wezmą m.in. minister szkolnictwa wyższego i badań Francji, pani Valérie Pécresse oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Polski, profesor Barbara Kudrycka. Oprócz spraw dotyczących bilateralnej współpracy polsko-francuskiej w dziedzinie nauki zostanie przedstawiona kwestia umiejscowienia siedziby Rady Zarządzającej Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii we Wrocławiu. W czasie szczytu mowa też będzie o polsko-francuskich stosunkach gospodarczych. O tym, jak wyglądają one obecnie na miesiąc przed przejęciem przez Francję przewodnictwa Unii Europejskiej, mówi specjalnie dla RFI wiceminister polskiej gospodarki Adam Scheinfeld.
Panie ministrze, 1 lipca Francja obejmuje prezydencję Unii Europejskiej. Czy pańskie ministerstwo, Ministerstwo Gospodarki, wiąże z tym jakieś nadzieje?
To będzie na pewno ważna prezydencja dla Unii Europejskiej, a więc także dla Polski. Francja jest współzałożycielem wspólnoty, a ponadto głównym państwem, filarem Unii Europejskiej. Polska od lat współpracuje bardzo dobrze z Francją, w związku z czym mam nadzieję, że będziemy mogli i my, Polacy i Francuzi, wspólnie dobrze przeprowadzić tą i zapisać się dobrze tą prezydencją. To, co nas na pewno będzie interesowało w sposób szczególny podczas tej prezydencji, oczywiście jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze, to kwestia energetyki. W Polsce jesteśmy na etapie budowania nowej strategii bezpieczeństwa energetycznego kraju, ale traktujemy to bezpieczeństwo właśnie w sposób szerszy, nie tylko krajowy, ale unijny, europejski. Dla nas także bardzo istotną sprawą jest kwestia konkurencyjności na wspólnym rynku. To na pewno będą przedmioty naszych i rozmów, i współpracy w ramach prezydencji. Francja jest bardzo ważnym partnerem gospodarczym Polski. W sumie nasze obroty wzajemne plasują Francję na 4. miejscu w Polsce. I to jest bardzo istotne, żeby przełożyło się także na nowe dziedziny współpracy gospodarczej. Zależałoby nam, aby także polskie rolnictwo, a szczególnie przemysł rolno-spożywczy, przetwórstwo, mogły na tej dobrej współpracy, bardzo dobrej współpracy polsko-francuskiej jeszcze więcej zyskać. Obroty handlowe między Polską a Francją to jest około 12 miliardów euro wartości, natomiast sam rynek rolno-spożywczy to jest, o ile dobrze pamiętam, około ponad 700 milionów euro. Oczywiście w zakresie importu i eksportu. Chcielibyśmy, żeby więcej towarów polskich, także tych przetworzonych, mogło trafiać na rynek francuski, być może poprzez właśnie sieci dystrybucji francuskiej na rynek europejski i pozaeuropejski.
Polski rząd podejmie i już zaczyna podejmować pewne kroki, żeby przemysłowcom polskim i sądzę również inwestorom zagranicznym pracowało się coraz lepiej w Polsce. To znaczy, że jeszcze są rzeczy, które nie zostały zapięte na ostatni guzik, jak to się mówi.
Wiele jest barier dla działalności gospodarczej przedsiębiorców. Traktujemy wszystkich równo, a więc nie jest ważne, czy przedsiębiorca jest polskim przedsiębiorcą, niemieckim, francuskim, holenderskim. Większość tych barier, które zdefiniowaliśmy sami, których wskazują inwestorzy zagraniczni, chcemy ograniczać czy likwidować. Będzie to dotyczyło tak na przykład, jak chodzi o podatki, chodzi nam o to, żeby dokonywać uproszczenia systemu podatkowego, to na pewno, ale także obniżenia obciążeń podatkowych. To jest perspektywa, jak sądzę, 2010-2011 roku. Natomiast już w bieżącym roku, 2008, rozpoczęliśmy cały szeroko zakrojony proces deregulacji prawa gospodarczego, a więc proces, który ma usunąć z polskiego prawa przepisy, które utrudniają i tak pod względem budowania kosztów biurokratycznych, jak i finansowych działalność przedsiębiorców. Będziemy chcieli również przygotowywać pewne propozycje, które miałyby ułatwiać działalność także inwestorów zagranicznych w Polsce, bowiem nadal chcemy, żeby inwestycje zagraniczne na tym samym poziomie trafiały do Polski. Ponadto praktycznie rzecz biorąc w przyszłym roku rozpocznie się, już w tym roku rozpocznie się, ale rozkręci się w przyszłym roku bardzo ważny proces prywatyzacji polskiej gospodarki i to tak de facto we wszystkich sektorach, nawet tych, które do tej pory były traktowane jako na tyle strategiczne, że nie bardzo podlegające prywatyzacji. Mam tu na myśli takie sektory jak energetyka czy górnictwo węgla. I mam nadzieję, że biznes, kapitał francuski, który do tej pory był bardzo zainteresowany inwestycjami w Polsce. Francja do tej pory ponad 12,5 miliarda euro zainwestowała w Polsce. Będzie także zainteresowany nie tylko kontynuowaniem oczywiście tego procesu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, ale także będą przedsiębiorcy francuscy i firmy francuskie zainteresowane udziałem w procesach prywatyzacyjnych.
Czy pańskie ministerstwo ma również wiadomości na temat tych polskich przemysłowców, którzy inwestują być może w innych krajach Unii Europejskiej, na przykład we Francji? Czy macie jakieś dane na ten temat? Czy jest ich wielu?
Tak, zbieramy te dane. Jeszcze proces inwestycji zagranicznych polskich przedsiębiorców to nie jest coś imponującego. Musimy pamiętać o tym, że polska gospodarka buduje się na tych warunkach rynkowych, wolnorynkowych w demokratycznym państwie dopiero od niedawna. Polski kapitał dopiero się tworzy i rozrasta. W związku z czym tych inwestycji zagranicznych jeszcze nie ma dużo. Jeżeli tak, one trafiają, bym powiedział, w przenośni blisko, czy do krajów sąsiedzkich Polski, ale zdarzają się już inwestycje także na przykład w Azji. Chodzi o obniżanie kosztów produkcji na przykład towarów, które potem trafiają do Polski albo też poprzez polski rynek na rynki innych krajów. Ale ten proces się powiększa do tego stopnia, że już przygotowujemy w polskim rządzie pewne rozwiązania, które nie tylko tak jak do tej pory miały służyć wyłącznie wsparciu inwestorów zagranicznych w Polsce. Będziemy chcieli także tworzyć rozwiązania, które będą wspierały działania polskich inwestorów za granicą. Oczywiście znowuż uczciwie chcę powiedzieć, traktujemy to nie narodowościowo, to znaczy polska firma to jest także firma z kapitałem, nie wiem, francuskim, czy niemieckim, czy holenderskim, tylko zlokalizowana w Polsce, a więc znów te wszystkie rozwiązania, które będziemy przyjmowali, to będą rozwiązania uniwersalne i będą służyły oczywiście wszystkim tym, którzy po prostu robią biznesy w Polsce.
Jeszcze może ostatnie pytanie. Czy wiadomo, czy Peugeot będzie się instalował w Polsce, bo taka była wiadomość.
My oczywiście jesteśmy bardzo otwarci. Polska w ogóle stała się liderem, jeżeli chodzi o produkcję w sektorze motoryzacyjnym. Chodzi o i produkcję samych samochodów, i podzespołów samochodowych, części zamiennych i tak dalej. Biznes samochodowy, czy inaczej mówiąc, sektor motoryzacyjny w Polsce i efekty jego pracy, także jeśli chodzi o poziom eksportu i udział eksportu sektora motoryzacyjnego w ogólnym bilansie eksportu Polski jest bardzo wysoki. O ile dobrze pamiętam, sięga 17% bilansu, to jest bardzo dużo. Co oznacza, że nam bardzo zależy na tym, żeby on miał ten bardzo wysoki poziom i utrzymywał. Dlatego jesteśmy otwarci na propozycje i zainteresowania kolejnych, dalszych inwestorów, także oczywiście francuskich, jeżeli Peugeot będzie podejmował działania i zainteresowanie będzie poważne, to i na pewno ze strony polskiego rządu będzie bardzo poważna i odpowiedzialna odpowiedź na te zainteresowania.
Polsku. polsko-francuskich stosunkach gospodarczych przed wizytą w Warszawie prezydenta Francji Nicolasa Sarkoziego i przed objęciem przez Francję prezydencji Unii Europejskiej mówił wiceminister gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej Adam Scheinfeld.
W bok od autostrady zaprasza Agnieszka Kumor.
Wybierzemy się dziś na południe Francji, na lawendowe ziemie Prowansji, do Rasto. Wioska ta leży w dolinie Rodanu, w północnej części departamentu Vaucluse, tuż obok miasta Vaison-la-Romaine, w regionie trufli, oliwy, gwałtownego wiatru zwanego Mistralem i wspaniałych win apelacji Côte du Rhône. Tutejsi winiarze organizują kilka razy do roku spotkania z wszystkimi chętnymi, którzy chcą odwiedzić ich region, poznać jego mieszkańców i produkowane przez nich specjały. Kręte uliczki Rasto zdobią ogromne ilości kwiatów wylegających z przydomowych ogrodów. Nad wioską góruje średniowieczna baszta z zegarem, resztki dwunastowiecznego muru obronnego i romańska kapliczka. Z daleka w palącym słońcu południa Rasto znaczy się różową plamą swych dachów na zielonej połaci winnic. Gdy stajemy wreszcie na wzgórzu, ciągnie się zeń wspaniały widok na okolice. Złote promienie zachodzącego słońca liżą koronkę wzgórz na horyzoncie. To białe Dentelle de Montmirail wydaje się, że dostępne na wyciągnięcie ręki. I dumny szczyt Mont Ventoux widoczny z oddali. Tutejsze gleby mają gliniasto-kamieniste podłoże, krzewy winne rodzą wspaniałe czerwone szczepy, intensywny Grenache Noir, delikatny Syrah i późno dojrzewający, typowy dla gorącego klimatu Mourvèdre. Białe szczepy winogron to świetnie łączący się z innymi Grenache Blanc, świeży Claret i decydujący o potencjale dojrzewania Bourboulin. W drugą niedzielę maja w tym malowniczym krajobrazie odbywa się tak zwana Eskapada Smakoszy. Imprezę organizuje stowarzyszenie o nazwie Terre de Lumière, którego przewodniczącym jest pan Didier Charavin. Drugim spotkaniem w roku jest Noc 13 deserów organizowana w połowie grudnia. Wedle tradycji prowansalskiej na wigilijnym stole musiało stanąć nie mniej niż 13 deserów. Stowarzyszenie Terre de Lumière kultywuje tę tradycję, wędruje się w małych grupach po rozświetlonych lampionami uliczkach Rasto w rytm muzyki prowansalskiej i w miarę degustowanych smakołyków. Obie atrakcje stanowią wspaniałą propozycję wyjazdową, jednak lepiej wpisać się wcześniej na podaną na witrynie internetowej listę lub dokonać tego telefonicznie. Nic dziwnego, w ostatniej eskapadzie udział wzięło 2000 chętnych i z każdym rokiem jest ich coraz więcej. Bilet wstępu około 30 euro. Rasto organizuje jeszcze dwie inne atrakcje winiarsko-kulturalne. Są to 14 sierpnia Noc Wina i przez cały rok ścieżka winna, 5-kilometrowa trasa z objaśnieniami wyznaczona wśród winnic Rasto. Majowa eskapada Smakoszy obejmuje 6 kilometrów dość forsownego marszu wśród winnic z kieliszkiem zawieszonym na szyi i z karnetem, na którym miłe hostessy zaznaczają kolejne etapy smakowitej przechadzki. W przerwach między etapami pod dachem z gałęzi drzew, w błogosławionym cieniu lasu lub przydrożnej kaplicy uczestnicy smakują specjały prowansalskie od przystawek, jak pachnące wątróbki kacze lub gęsie, foie gras, czy
paszteciki, przez dania gorące, pieczoną szynkę, po regionalne sery i desery z prowansalskiej kuchni. Do tego degustacja odpowiednich win, białych, różowych, czerwonych i słodkich, przy stanowiskach producentów, którzy chętnie wyjaśniają techniki dojrzewania produkowanych przez siebie win. Wśród producentów białych win, którzy zaprezentowali się podczas ostatniej eskapady, wyróżnili się Domaine Beau Mistral, Jean-Marc Brun, Domaine des Banquettes, Christelle i Patricia André oraz Domaine des Escaravailles, Ferrand i Fils. Wśród producentów czerwonych win na pierwszy plan wysuwają się zdecydowanie winiarze zrzeszeni w Cave de Resto, których Côte du Rhône Village już wkrótce zyskają prestiżowe wyróżnienie Cru. Na etykietce pozostanie jedynie nazwa apelacji gminnej Resto. Na ten moment kooperatywa pracowała ciężko wiele lat, gdyż powołana została do życia w roku 1925. Dystrybucją zajmuje się powołana przez nią marka Hortas, na której stronie internetowej po francusku i po angielsku znaleźć można nie tylko informacje o szczepach, podłożu i winach, ale również i o turystyce wokół wioski Resto. Połowę produkcji Cave de Resto stanowią wina czerwone, w tym dwa wyjątkowe Resto Côte du Rhône Village Prestige i Léo du Village, produkowane z owoców ze starych 50-letnich krzewów rosnących na szczycie wzgórza górującego nad wioską. Zbiory odbywają się ręcznie, wino dojrzewa w dębowych beczkach. Wysoka jakość i styl, złożony bukiet, smak pieprzu i czarnych owoców, moc i harmonia to karta wizytowa tych win. W czasie wakacyjnych wycieczek warto zajrzeć do maleńkiego Restu w malowniczej Prowansji. Wszelkie informacje na temat Restu na naszej stronie internetowej www.rfi.fr/po polsku, pisane razem.
Des sourires lancés par la fronde de l'insouciance à des nuits bleues criblées d'étoiles célébrant le silence. Les beaux jours approchent. C'est l'été qui gare sa Rolls sur la place de Fiols. Les enfants qui tapent des mains, il n'y a pas école demain. Les beaux jours approchent. Les mains tendues d'un môme qui nous revient d'un combat en justice, dévoré par les chiens. L'écho d'une sardane qui monte avec la nuit et qui lèche les pieds d'un vieillard assoupi. Les beaux jours approchent. Des diamants qui brillent à nouveau dans les yeux, de belles qui se maquillent pour que l'on vive mieux. Les beaux jours approchent. Des saints qui trébuchent sur leur paravent trop petit, l'envie d'y boire sous comme à la cruche dorée de la vie. Les beaux jours approchent. Les beaux jours approchent. Des sourires radieux comme des papillons magiques se posent sur les lèvres des chéris magnifiques. Les beaux jours approchent. Un bateau qui arrive et qui joue du trombone et l'écume en chevaux que le vent éperonne. Les beaux jours approchent. Le froid qui ne mord plus comme un pitbull sans abri, la peur de l'huissier qui ne dégrafe plus son corsage au bout du fusil. Les beaux jours approchent. Les beaux jours approchent. Les beaux jours approchent. Les beaux jours approchent. Ni trop frais, ni trop chaud, vers ce bar qui se réveille à l'heure de l'apéron. Des amis qui nous tirent toujours un peu plus loin, tout au fond de la nuit, verre à verre de vin. Un amour sorti de la mauvaise pioche et qui ne fait plus mal, même s'il était si moche, les beaux jours approchent. Une fleur asphyxiée qui s'était enroulée en torche dans une robe de mariée qui nous revient avec ses 18 ans en poche. Les beaux jours approchent. Les beaux jours approchent.
RFI, la radio du monde.
Les copains d'abord, czyli francuska piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
W ubiegłym tygodniu przypomniałam krótką historię Alana Bashunga, dzisiaj zgodnie z obietnicą jego najnowsza płyta Bleu Pétrole. Posłuchajmy na początek Venus.
L'art venime, l'un socle trompeur, plus loin, une souche à demi trempée, dans un liquide saumâtre, plein de décoction d'acide, qui vous rongerait les os, et puis... L'inévitable clairière amie, vaste accueillante, les fruits à portée de main et les délices d'hiver dissimulés dans les entrailles d'une canopée plus haut que les nues. Elle est née des caprices, elle est née des caprices, pomme d'or, pêche de diamant. Pomme d'or, pêche de diamant, des cerises qui rosissaient ou grossissaient lorsque deux doigts s'en emparaient, et leurs feuilles enveloppantes, la pluie et la rosée, la pluie et la rosée. Toutes ces choses avec lesquelles il était bon d'aller, guidé par une étoile, peut-être celle-là. Première à éclairer la nuit. Première à éclairer la nuit. Première à éclairer la nuit. Vénus. 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 L'indard venimeux. Socle trompeur, plus loin, une souche à demi trempée, dans un liquide saumâtre et d'acide, probablement qui vous rongerait les os. Et puis les fruits à portée de main, et les délices d'hiver, dissimulés dans les entrailles d'une canopée. Elle est née des caprices, elle est née des caprices. Pomme d'or, pêche de diamant, pomme d'or, pêche de diamant, et ces cerises qui grossissaient lorsque... La pluie et la rosée, toutes ces choses guidées par une étoile, guidées par une étoile. Première.
nagrania Bleu Pétrole znacznie przyczynił się Gaëtan Roussel, wokalista i lider grupy Louise Attaque, a także Marc Platy, który współpracował m.in. z Davidem Bowie. Wielbicieli Bashunga ostatnia płyta nie rozczarowała, chociaż mnie się zdaje nieco monotonna. Przeglądałam trochę uwagi internautów i większość z nich uważa tę płytę za bardziej przystępną, bardziej słoneczną, chociaż raczej nikt nie posunął się do tego, żeby nazwać ją pogodną.
Je tuerai la pianiste pour ce qu'elle a fait de moi. Chaque jour de ma vie, chaque semaine, chaque mois, et je mordrai sa joue qui un jour fut à moi. Sur le piano de ses nuits, sur le piano de ses draps, je tuerai la pianiste afin que l'on sache que quelque chose existe. Pianiste, afin que l'on sache que la vie d'artiste n'est pas rose, n'est pas sans tache, comme un navire qui tangue, qui rompt ses attaches. Je tuerai la pianiste afin que l'on sache que quelque chose existe en dehors de ça.
Płyta Alana Bashunga, Bleu Pétrole, ukazała się na rynku 25 marca, 6 lat po poprzedniej L'Imprudence. Jak to zazwyczaj bywa w takich wypadkach, po wydaniu płyty nastąpiła długa trasa koncertowa, która ma zaprowadzić Alana Bashunga między innymi do paryskiej Olimpii. Koncerty tam przewidziane są na czerwiec. Miejmy nadzieję, że wszystko ułoży się zgodnie z planem, bo piosenkarz jest poważnie chory i w czasie ostatnich występów ukazał się swoim fanom bardzo zmęczony i z wyraźnymi oznakami raka. Miejmy nadzieję jednak, że wszystko skończy się dobrze. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania proponuję Państwu wysłuchanie piosenki, której autorem nie jest Alain Bashung, tylko Leonard Cohen. Suzanne to jeden z jego bardzo starych, bardzo słynnych utworów, że użyję tak popularnego dziś określenia kultowy. Posłuchajmy, jak jego wersję francuską wykonuje Alain Bashung.
Suzanne t'emmène écouter les sirènes. Elle te prend par la main pour passer une nuit sans fin. Tu sais qu'elle est à moitié folle. C'est pourquoi tu veux rester sur un plateau d'argent. Elle te sert du thé au jasmin. Et quand tu voudrais lui dire, tu n'as pas d'amour pour elle. Elle t'appelle dans ses ondes et laisse la mer répondre que depuis toujours tu l'aimes. Tu veux rester à ses côtés. Maintenant tu n'as plus peur de voyager, les yeux fermés. Et une flamme brûle dans ton cœur. Il était un pêcheur venu sur la terre qui a veillé très longtemps du haut d'une tour solitaire. Quand il a compris que seuls les hommes perdus le voyaient, il a dit qu'on voguerait jusqu'à ce que les vagues nous libèrent. Mais lui-même fut brisé bien avant que le ciel s'ouvre. Délaissé presque un homme, il a coulé sous votre sagesse comme une pierre. Tu veux rester à ses côtés. Maintenant tu n'as plus peur de voyager, les yeux fermés. Une flamme brûle dans ton cœur. Suzanne t'emmène écouter les sirènes. Elle te prend par la main pour passer une nuit sans fin. Comme du miel, le soleil coule sur Notre-Dame des pleurs. Elle te montre où chercher parmi les déchets, les fleurs. Dans les algues il y a des rêves, des enfants au petit matin qui se penchent vers l'amour. Ils se penchent comme ça toujours. Et Suzanne tient le miroir. Maintenant tu n'as plus peur de voyager, les yeux fermés, une blessure étrange dans le cœur.
Szanowni Państwo, audycji Radio France International z Paryża dobiega ona właśnie końca. Prowadził ją i dziennik przygotował Piotr Błoński. W imieniu całej ekipy dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.